Jeśli się uda, to dzisiaj skończymy, ale chyba się nie uda. W każdym razie cały czas jesteśmy w temacie, jak czytać Biblię. Przy czym nie zajmujemy się tak bardzo tam deklinacją, koniugacją i takimi rzeczami. Mówimy ogólnie rzecz biorąc, o czym Biblia opowiada. Nie? Ze względu na to, żeby jeśli mamy ogólną orientację w tym, co Biblia opowiada, nie? Jeśli pamiętamy tą ogólną historię, to łatwiej nam poszczególne historie będzie... Co będzie zrobić? Zrozumieć, nie? Umiejscowić w tej większej historii. Nie wszystkich was chyba było. Pokazywałem jakiś czas temu taki wykres, nie? Gdzie jest pokazane wszystkie odnośniki, które ktoś tam znalazł, nie? W Biblii. Było ich 60, chyba prawie 5 tysięcy. I one praktycznie po całej Biblii się mieszają, nie? To znaczy, jak to się mówi, już zapomniałem, jak to się mówi. W każdym razie to jest tekst, który, po pierwsze, zbiór tekstów, które powstały z grubsza na przestrzeni, to zależy jak datować, powiedzmy 1500 lat, nie? Z grubsza. Różni ludzie, różna sytuacja historyczna, widzimy zmiany w kontekście historycznym, ale nie tylko, ale one wszystkie są ze sobą jakoś powiązane, nie? Często jak czytamy Biblię i nie żeby to było coś złego w tym, nie? To sobie otwieramy, na przykład czytamy Psalm 121 i fajnie, nie? Nie ma w tym nic złego, albo jak ktoś w ogóle nie czytał Biblię, to czasami zaczyna od Nowego Testamentu, nie? Niektórzy to w ogóle... Mają tylko Ewangelię Jana. Kiedyś był taki zwyczaj, żeby Ewangelię Jana rozdawać ludziom, żeby sobie poczytali. I bardzo dobrze, nie? Ale jak zaczynamy Ewangelię Jana, to czytamy na początku było Słowo. Nie? I już o tych raz, dwa, czterech słowach to co? Ile można powiedzieć?
Dużo.
Dużo, nie? Moglibyśmy tutaj resztę życia spędzić, rozmawiając tylko i wyłącznie na temat tych czterech słów, nie? Taką księgą jest Biblia. Dlatego, żeby się nie pogubić w lesie, nie, między drzewami, dobrze znać z grubsza, o czym ona Biblia opowiada. Opowiada o czym? Zaczyna się od, na początku stworzył Pan Bóg niebo i ziemię, a ziemia była jaka? Pusta, nieuporządkowana. Często się to określa słowem chaos, nie, że była chaosem. Z tym słowem mamy pewien problem ze względu na to, że często i później, kiedy Biblia sugeruje, nie, powrót stanu stworzenia do stanu chaosu, to jest to coś złego, jest to coś niepożądanego. Nie? W tym pierwotnym chaosie nie było nic złego, oprócz tego, że było on nieuporządkowane. Tak naprawdę ten pierwotny chaos był czystym potencjałem. Nie? A jeśli mamy do czynienia z czystym potencjałem, to z jednej strony ten czysty potencjał nie jest niczym, albo jest niczym. Nie? No bo potencjał, dopóki się nie zrealizuje czy zaktualizuje, jest niczym, nie? Potencjał, tak? Nie? Małe dziecko, to jest czysty potencjał. Ale oprócz tego, że jest dzieckiem i je kochamy, nie? To tak naprawdę, no, co określa to dziecko? Wszystko, co określa to dziecko, to pochodzi z jego czego? Głównie, przede wszystkim, nie? Więzi, relacji z otoczeniem, nie? Z rodzicami, nie? Kochamy je, bo jest nasze, nie? Kocham je, bo jest... Dobra, nie wchodźmy to. O dzieciach i o aborcji nie będziemy dzisiaj mówić. Ale słuchajcie, w każdym razie, no bo często w tych porównuje się opis stworzenia Biblii do opisów stworzenia świata z innych religii, nie? Czy z innych mitologii. Ale jedna podstawowa chyba różnica między tym opisem stworzenia, jaki znajdujemy w Biblii, a tymi innymi opisami, jest bardzo duże podobieństw między nimi, nie? Ale podstawowa różnica polega na czym? No, że w tych innych opisach na początku jest tak naprawdę wojna, nie? Wszystko rodzi się z wojny. Wojna chaosu z porządkiem. Jakiś tam gostek musi co zrobić? Poskromić smoka morskiego, nie? Poćwiartkować go. Który to jest mit? On się jakoś Tiamam nazywa, nie? Tiamam. Nie znacie. Mniejsza z tym. W Biblii tego nie ma, nie? Element zła pojawia się dopiero wraz z upadkiem Adama. Nie? Ale mamy ten pierwotny potencjał, potem mamy ogród, nie? A cała historia zmierza ku czemu? Czym się kończy Pismo Święte? opisem Nowej Jerozolimy. Nie? Nowa Jerozolima jest ogrodem, ale ogrodem, który przez te całe tysiąclecia przeszedł pewną przemianę. Nie? W jaki sposób ta przemiana się dokonuje? Pierwsze 6 dni Pan Bóg wykonuje pracę, ale potem powierza tę pracę człowiekowi. Nie? Mówi, panuj. Nie? I to panowanie streszcza się w dwóch słowach. To jest drugi rozdział, 15 werset Księgi Rodzaju. Nie? Strzeż i uprawiaj. Nie? To jest jakby podstawowe powołanie człowieka. Po to właśnie, żeby co? Z ogrodu zrobić Nową Jerozolimę. Nie? A więc tak naprawdę historia opowiadana przez Biblię to jest historia tego, dzieje tego, w jaki sposób człowiek przemienia naturę w kulturę. Nie? No w lepsze tak. Dobrze. Bo powinno być lepsze, nie? To, co przychodzi, powinno być lepsze od tego, co było. Nie, że to, co było, było złe, nie? Ale bierzemy to, co dobre i przemieniamy to, co to w to, co lepsze. Mówiliśmy o tym, że w Wieczerza Pańska, nie? To jest właśnie ten moment, w którym te dwie rzeczy się splatają. Nie? Bierzemy przetworzone przez człowieka, przez pracę ludzką, owoce natury, które są przemienione w owoce kultury i używamy je do sprawowania no, fundamentalnego, podstawowego, głównego, kluczowego rytu chrześcijańskiego. Nie? Wieczerza Pańska, gdzie mamy chleb i mamy wino. Nie? To jest właśnie ten obraz, to jest przypomnienie tej historii, którą opowiada Pismo Święte. Oczywiście po drodze pojawia się upadek, po drodze pojawia się grzech, pojawia się zło, nie? I to wszystko komplikuje tę całą historię. Dlatego ona jest dłuższa, dlatego co? Dlatego jest wiele wątków pobocznych, dlatego bardzo często schodzimy na manowce, nie zmierzamy prosto ku celu, ku celowi? Do celu, ku celowi.
Sam nie wiem.
Nie zmierzamy tam, gdzie powinniśmy zmierzać, nie? I wiele złych rzeczy się dzieje po drodze, nie? Jesteśmy non-stop odciągani od naszego głównego celu, chociaż warto też pamiętać o tym, że tak naprawdę, no dobrze, ale skoro celem tego wszystkiego jest miasto, Nowa Jerozolima, to miasto pojawia się już bardzo wcześnie, nie? Kto jest budowniczym pierwszego miasta? Kain. Nie? Ale jest to złe miasto. Podobne do Jerozolimy, a jednak w bardzo istotny sposób różniący się od Jerozolimy i Nowej Jerozolimy. I to co różni to miasto od Nowej, tym, co różni to miasto od Nowej Jerozolimy, jest co? Jest wiele różnych rzeczy, nie? Ale przede wszystkim, oczywiście moglibyśmy powiedzieć ideologia, ale myślę, że ideologia nie jest to najważniejsza, jest jeszcze cel, w jakim budujemy to miasto, nie? Ale o tym nie będziemy dzisiaj mówić. Dobrze, to z grubsza. Dzisiaj będziemy mówić o czym? Trochę o geografii. Jak pewnie kupiliście sobie kiedyś na przykład Władcę Pierścieni, to zauważyliście, albo Bilba, zauważyliście, że tam jest mapka, nie? Żeby się lepiej zorientować w geografii. Ja bym powiedział, że w Biblii ta geografia odgrywa dużo większą rolę. Oczywiście całej jej nie omówimy, ale powiemy o kilku elementach. Po pierwsze, jest ziemia Aden. Na wschodzie, nie? Załóżmy, że wziąłem długopis, to wam to narysuję. A jeśli nie wziąłem, to ktoś z was mi pożyczył długopis. Nie mam długopisa. O, wielkie dzięki. Jest ziemia Aden. Gdzie by tu umiejscowić? Ja według siebie to namaluję, nie? Czyli tu jest północ. Zgadza się? Tak to się zaznacza jakoś. Jest ziemia Eden. To jest wszystko ziemia Eden. Nie, to jest ziemia Eden. Na wschodzie jest ogród. Pamiętacie to, nie? Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Czyli to jest Eden, to jest ogród. Przez ziemię Eden przepływa rzeka, która przepływa przez ogród, nie? I potem co robi? Dzieli się na cztery, nie? Nazwijmy, że gdzieś co, tu nie jestem pewien. Nie powtórzyłem sobie tego, ale mniejsza z tym. W ogrodzie rosną dwa drzewa. Drzewo życia i drzewo poznania, które też moglibyśmy nazwać drzewem śmierci. Nie? Dlaczego? No bo zjedzenie owoców z drzewa poznania kosztuje człowieka życie. Nie? Co to znaczy? Że ta rzeka wypływa z ziemi Eden, przepływa przez ogród i płynie, potem się rozdziela i płynie na resztę świata. Że?
Że jest święta.
No też, ale w sensie geograficznym. No rzeki płyną w dół, nie? Czyli, że ziemia Eden jest na górze, nie? Ogród jest trochę poniżej, czyli moglibyśmy to zrobić trójwymiarowo i to by wyglądało tak. Nie?
To jest makieta świata.
To jest makieta świata. Czyli, zróbmy to inaczej. Czyli na górze jest Eden, potem jest ogród, potem jest, nazwijmy to K, to no, krainy, żeby się nie pomylić. A na samym dole jest co?
No może.
Nie Szeol, no woda w końcu spływa do morza, nie? Czyli morza i oceana, nie? Eden, ogród, ziemię, krainy. Ja nie wiem, jak to nazwać inaczej. Niech tak będzie. I może, nie? To jest ten podstawowy schemat. Oczywiście ponad Edenem jest firmament, na którym Pan Bóg umieścił słońce, księżyc i gwiazdy. Firmament to jest tak naprawdę to wszystko, co widzimy, kiedy patrzymy do góry po wyjściu na zewnątrz, nie? Firmament w związku z tym, nie wiemy, jak to... Ja wiem. Ktoś powie, a, to poetycki obraz świata. I taki nie, nie? Ze względu na to, że po Einsteinie wiemy, że naprawdę niewiele wiemy o strukturze świata, nie? O tym, jak on funkcjonuje. Możemy zakwestionować po Einsteinie praktycznie wszystko, nie? Prędkość, odległość nie są stałymi. Zgadza się? Ani prędkość, ani odległość nie są stałymi. Gdzieś tam w Paryżu jest jakiś wzorzec metra, zgadza się? Ukryty. Już nie pamiętam, w którym muzeum. Czy to jest dobry wzorzec metra? Ja bym powiedział, z grubsza ujdzie, nie? Do powieszenia półeczki by się przydał, ale coś ponad, do polecenia na Księżyc rakietą też może, nie? Ale do zbadania kosmosu, no psu na budę jest przydatny, nie? I znów, dlaczego? No Einstein nam powiedział, nie? Że prędkość i odległość są wielkościami względnymi, nie? Tak naprawdę nie wiemy, jak długi jest jeden metr. Zgadza się? Tak?
Tomek,
co to? Tomek.
Nie,
właśnie, nie?
Fizyce kwantowej jest tyle w ogóle rzeczy niezrozumiałe.
Jest jeszcze więcej, nie? Ale o tym nie chcę mówić, nie? Jest firmament i gdzieś tam, nie wiemy, czy w czwartym, piątym czy dziesiątym wymiarze jest niebo, nie? Co ciekawe, to niebo się nigdy nie zmienia. Z grubsza, nie? Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, ale to ziemia była czym? Tym czystym potencjałem, nie? Który wymagał pracy i wykonania, której Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Więc na tym oczywiście mógłby być jeszcze firmament, a potem jest już niebo, już, nie? Jest morze, a pod morzem rzeczywiście, nie? Ktoś powiedział o Szeolu. Znajduje się Szeol, otchłań. To oczywiście nie jest do końca geograficzny ściśle znaczenie tego słowa obraz, ale tak to funkcjonuje. Słuchajcie. Morze się pojawia, nie? W Biblii. Nie tylko jako miejsce, ale morze się pojawia jako symbol również. Zgadza się? Nie? Te wszystkie cztery poziomy świata, Eden, ogród, krainy i morze funkcjonują też w wymiarze symbolicznym. Czego obrazem jest morze?
Narodów.
Narodów. kiedy Jezus mówi do uczniów, jeśli mielibyście wiarę o taką malutką, to powiedzielibyście tej górze, rzuć się do morza, a ona by się rzuciła, nie? O czym on tak naprawdę mówi?
By sprowadzić Eden do
morza. Dokładnie, nie? Mówi o górze świątynnej, nie? I chodzi o to, żeby rzeczywiście świątynia, a raczej to, co jest w świątyni, w końcu dotarło do narodów. I to się dzieje. Nie? Po pięćdziesiątnicy dokładnie to się dzieje. Także warto pamiętać o symbolice, nie? Między innymi geograficznej, żeby wyłapać takie rzeczy. A Andrzej ostatnio na którymś kazaniu mówił z kolei o chlebie. Nie? Słuchajcie, historia chleba to jest znów, nie? Można opowiedzieć całą Biblię przy pomocy chleba. Ze względu na to, że gdzie ten chleb się pojawia pierwszy raz? Ein, nein. Jak to mówią? Ups, nie powiem. Wyłączę i powiem, kto tak mówi. Uważaj, bo się znów nagrywaj.
Chleb zbudowa bez pocieczowa, nie?
Chleb, tak, tak, ale nawet jeszcze wcześniej, bo zobaczcie, kiedy Pan Bóg tworzy stwarza, to... O! Oto daję wam wszystkie trawy wydające nasiona. Nie? Tak naprawdę, co to jest trawa wydająca nasienie? No to jest zboże, nie? Pierwszy rozdział jeszcze, pierwszy opis stworzenia. Nie? I kończy się w Apokalipsie gdzieś tam, nie? Warto o tym pamiętać. Słuchajcie, jedna z tych rzek nazywała się Piszon czy Gihon, która płynęła przez ziemię Hawila. Piszon czy Gihon? Piszon okrążała całą ziemię Hawila, gdzie znajduje się złoto, a złoto tej krainy jest znakomite. Tam znajduje się też pachnąca żywica i kamień onyksowy. Złoto tej krainy jest znakomite. Hebrajskie słowo można tłumaczyć jako dobre albo piękne. Nie? Zresztą w greckim dokładnie to tak samo funkcjonuje. Nie?
Co stworzył Bóg, było dobre czy piękne?
I takie, i takie. Ja bym powiedział, to jest możemy mówić, nie? Że to tak, język hebrajski jest nieprecyzyjny, ale może nie. Nie? Może właśnie chodzi o to, że etyka i estetyka powinny być nierozerwalnie sobą połączone. Nie? W momencie, kiedy odrywamy jedno od drugiego, to mamy jakiś zgrzyt. Mamy rozszczepienie rzeczywistości, nie? Kiedy etykę odłączamy od estetyki. Kierkegaard kiedyś mówił, że tak naprawdę większość ludzi funkcjonuje na poziomie czysto estetycznym. To znaczy, że brakuje jakiejś głębszej refleksji etycznej, nie? Dlatego łatwo jest nimi manipulować. No słuchajcie, to facet cierpią na chroniczną depresję, nie? Ale o wiele więcej, i żył gdzieś tam 150 lat temu, ale o wiele więcej wiedział o naszych czasach niż my, nie? No bo słuchajcie, to jest jeden z głównych naszych problemów, nie? Że niemalże wszyscy żyjemy na poziomie estetycznym i jak to się przejawia? Praktycznie żadna merytoryczna dyskusja jest już usunięta, nie? Ze sceny politycznej, ze sceny jakiej, no jak nawet jak rodziny na święta się spotykają, to brakuje tam jakiejkolwiek, nie? Dyskusji merytorycznej. Jest więcej problemów z tym związanych, ale o tym nie chcę mówić. Czyli to jest ziemia, rzeka Piszon i ona dopływa do krainy Hawila, a tam jest ukryte złoto, onyks i bdelium. Po co? Albo nie, o tym już mówiliśmy, nie? Chodzi o to, żeby zachęcić Adama, nie? Żeby pojechał po to złoto, żeby użył tego złota. Do czego? No złoto później spotykamy też w wielu różnych miejscach, w świątyni, w namiocie, w przybytku zbudowanym przez Mojżesza, ale na końcu w Nowej Jerozolimie. Nie? To znaczy, że co to nam mówi? Że od początku zamiarem Pana Boga było to, żeby chłopaki zbudowali łódkę, spłynęli rzeką w dół, wyciągnęli to złoto i skoro ogród staje się nową Jerozolimą, to znaczy, że mieli użyć tego złota, między innymi do
Arki Przymierza.
Do Arki Przymierza też, nie? Ale koniec końców do zbudowania tej nowej Jerozolimy, której ulice są wybrukowane złotem. Czy to będzie tak dosłownie wyglądać, czy nie, to inna sprawa. Nie? Złoto jest czymś więcej niż drogocennym kruszcem w Biblii, nie? Bo jest też symbolem. Symbolizuje przede wszystkim chwałę. Ciekawa to jest rzecz, ponieważ hebrajskie słowo chwała jest bardzo bliskie, spokrewnione blisko w zasadzie ma ten sam rdzeń ze słowem, które oznacza wagę, nie? I to nawet w języku polskim funkcjonuje, nie? Bo jeśli ktoś jest ważny, to co? No to moglibyśmy powiedzieć, że jest chwalebny, pełen chwały. Nie, no te dwie rzeczy powinny się... Te dwie rzeczy powinny się łączyć zawsze z sobą, nie? Nie powinniśmy... No jak ktoś jest czy to lekko duchem, czy człowiekiem... Co jest przeciwieństwem ważności? Nie mówcie nieważność.
Miałkość.
Czy miałkim, nie? No to nie powiemy o nim nigdy, że jest chwalebnym, nie? To na tym polega między innymi tragedia naszych czasów, że przypisujemy chwałę ludziom, którzy są kompletnie tego nie warci, nie? No, cały kult celebrytów polega na pompowaniu w nieskończoność ludzi, którzy są zazwyczaj tego nie warci kompletnie, nie? To jest zresztą kolejny przykład tego rozszczepienia estetyki od etyki. Dobra. Słuchajcie, ten schemat, nie? Eden, ogród, krainy, czy ziemię, czy lądy, i morze jest odzwierciedlony później w przybytku Mojżesza. Słuchajcie, to jest tak naprawdę niewiele to trzeba zmieniać, nie? A, jedna rzecz się wydarzyła. Tu kolejny wymiar widzimy, nie? Po upadku Adama i Ewy Pan Bóg wysłał ich na wschód, nie? Czyli tutaj sobie Adam żył z Ewą. I później jeszcze mieli Kaina i Abla. Tu stali cherubini, czy cherubowie. Pilnowali wejścia. Słuchajcie, wschód. Kierunek wschodni jest kierunkiem wielce znaczącym.
Tam musi być cywilizacja.
Tam musi. Niekoniecznie. Znaczy tak, musi być, nie? Pytanie jaka. I tutaj, jak on się nazywał? Szulkin? Nie bardzo się mylił, nie? No bo później, jeszcze dalej na wschód udał się kto? Kain, nie? I to on udał się jeszcze bardziej na wschód z własnej woli i założył miasto, w zasadzie miasta. Lot. Nie wiem, czy pamiętacie ten incydent, nie? Lot i Abraham, i ich pasterze się pokłócili o pastwiska dla swoich owiec. Tak bardzo im Pan Bóg błogosławił, że zabrakło im pastwisk, nie? I wtedy Abraham mówi, idź na prawo albo na lewo. A Lot mówi, nie, pójdę na wschód. Nie? Spojrzał na wschód. Słuchajcie, pamiętacie mniej więcej mapę, jak to mówić, żeby nikogo nie obrazić, Izraela, Palestyny, Ziemi Świętej?
Państwa żydowskiego tymczasowo położonego w Izraelu.
Albo państwa palestyńskiego, tymczasowo okupowanego przez siły sionistyczne. Słuchajcie, nie? Z północy na południe ciągnie się główne pasmo górskie, nie? Na wschód od tego pasma jest rzeka Jordan, wypływa gdzieś tam jezioro galilejskie Genezaret, wpływa do Morza Martwego. Wschód i zachód z kontekstu wynika, że Pan mu powiedział, no idź na północ albo na południe. Ale Lot powiedział, nie. Pójdę na wschód. Dlaczego poszedł na wschód? Bo tam, nad Jordanem, w okolicach Jerycho, było po prostu zielono i cudnie, jak w ogrodzie Eden, nie? Tam już nam autor podpowiada, że powinniśmy skojarzyć te dwie rzeczy. On udaje się do fałszywego Edenu. Wiemy, jak to się skończyło z Sodomią i Gomorią. Tak jak Kain zbudował sobie swój własny Eden, czy swój własny ogród, a znów, Lot udaje się na wschód. Jak to się kończy dla niego? Kiepsko. Nie? Abraham musi ze swoimi chłopakami iść i go wyzwalać. Raz go wyzwolił z niewoli jakiegoś tam króla, a kiedy indziej to w ogóle już całkiem źle się dla niego skończyło. Pamiętacie tę historię? Lot w końcu uciekł ze swoimi dwoma córkami, nie? Z Sodomy, schował się w jaskinie i co? Upił się i wtedy córki jego z nim współżyły i urodziły mu dwóch synów, z których potem powstali dwa ludy, które non-stop później z Izraelem walczyły.
I to odwrotna historia jak do Noego, prawda?
Odwrotna historia do Noego. No, nie, no i to są... To są dwa sposoby picia alkoholu, nie? Jeden, żeby świętować, nie? Z radości, a drugi, żeby zapić swoje smutki, nie? Abraham, skąd przychodzi do Ziemi Świętej? Czy Ziemi Obiecanej? Ze wschodu, na zachód się przemieszcza, nie? Więc tu z kolei widzimy wędrówkę powrotną. Nie, nikt tak daleko na wschód w Biblii nie zawędrował jak Abraham i jego rodzina. Nie? On gdzieś tam z tego Ur Chaldejskiego, to gdzieś tam nad Zatoką Aszperską, nie? Wędruje z powrotem. Ze wschodu na zachód. To też ma odzwierciedlenie w czym? W namiocie zbudowanym przez Mojżesza w przybytku i w świątyni, ze względu na to, że jak ona wyglądała? O, co mało stół mamy. Jak ona wyglądała? Wyglądał ten namiot i świątynia mniej więcej w ten sam sposób, nie? Słuchajcie, tu znów jest północ. Tu jest wejście. Tu jest ołtarz główny, tu jest do obmywania, tu jest z kolei ten właściwy namiot, nie? Miejsce święte i najświętsze, tu jest stół na chleb pokładny, tu jest świecznik, tu jest ołtarz do kadzideł, a tu stoi Arka Przymierza, nie? Święte świętych. Ha! Widzicie to? To jest praktycznie powtórka tego, nie? Ten układ nie jest przypadkowy. Zwłaszcza, że Pan Bóg mówi do chłopaków, słuchajcie, za każdym razem, gdy będziecie rozkładać namiot na nowo, on musi dokładnie tak stać, nie? Z wejściem od wschodu. Druga ciekawostka jest taka, że przynajmniej w czasie wędrówki plemion izraelskich było ile? 12. Trzy miały stać tu, trzy tu, trzy tu, trzy tu. I słuchajcie, jeszcze jedna ciekawostka, że te liczby były, że tak powiem, pokrywało się mniej więcej. Ja wiem, że wczytuję za dużo całą historię, albo to jest obraz świata, nie? Mamy cztery strony świata, cztery wiatry, o których mówi Pismo Święte, a z drugiej strony, co jeszcze ma cztery strony? No krzyż ma cztery boki, nie? Cztery ramiona, zgadza się? Może to jest czysty przypadek, a może nie. Ale o tym dzisiaj nie chcemy mówić. Później świątynia wyglądała tak samo, ale słuchajcie, nas interesuje to. Tu, miejsce najświętsze, arka, złoto, kapie wszystko złotem, a wieko jest w ogóle zrobione z czystego złota, nie? Wieko, które się nazywa przebłagalnią. To jest też ciekawa rzecz, bo później Chrystus jest nazwany przebłagalnią w Nowym Testamencie, nie? To jest ziemski tron Boga, to jest tron, dom Boga na ziemi. Tu ma prawo wejść tylko arcykapłan raz w roku, nie? Oczywiście po odprawieniu szczególnych ceremonii. I tu właśnie mamy problem z rzymskokatolickim kanonem Pisma Świętego, nie? Jak mówiliśmy, ze względu na to, że księgi wtórnokanoniczne to są głównie księgi, które powstały w czasach Machabeuszy, nie? A Machabeusze są przez niektórych Żydów uznawani za tych, którzy przywrócili królestwo, przywrócili świątynię, przywrócili kult i tak dalej. ale mamy problem ze względu na to, że oni to wszystko przywrócili niezgodnie z przepisami, nie? Mamy w Nowym Testamencie Annasza i Kajfasza, dwóch arcykapłanów. Nigdy czegoś takiego nie było, nie? Nie mówiąc o tym, że arcykapłanem mógł być tylko ktoś z plemienia, nie tylko arcykapłanem, kapłanem z plemienia Lewiego, ale arcykapłanem to musiał być bezpośredni potomek, nie? I ten. A tam już tego nie było, nie? W ogóle im się wszystko pomieszało. Ten system nie działa, ponieważ został zniszczony w czasach, no właśnie, nie? Po wygnaniu odbudował Iwali, udało mi jeszcze się to wszystko na nowo zorganizować, ale potem przyszła kolejna zawierucha i koniec. Wszystko przez Greków. W każdym razie, cały kult świątynny i w przybytku Mojżesza był wysoce symboliczny. Zresztą, tak jak każda liturgia powinna być, nie? Wysoce symboliczna, nie? Tam nie powinno być jakiś kompletnie przypadkowych i niezwiązanych z ogólnym zamysłem elementów. Na czym ona polegała? Że tu do bramy przychodził wierny z ofiarą, nie? Zwierzę, kładł ręce na głowę, co symbolizowało, że od tej pory to zwierzę go reprezentuje, nie? I z tym zwierzęciem różne tam rzeczy się działy w zależności od tego, jaka to była ofiara, ale generalnie rzecz biorąc chodziło o to, że pod postacią zwierzęcia, które było spalane na ołtarzu, nie zawsze w całości, nie będziemy w to wchodzić, były cztery główne, nie? Rodzaje ofiar. Ale potem w postaci takiej czy innej, ostatecznie w postaci krwi, raz w roku można było dojść do samego środka, nie? Do miejsca najświętszego, czyli zbliżyć się do Pana Boga w sposób maksymalny, na ile to było możliwe w Starym Przymierzu. Oczywiście nie bezpośrednio, nie? Ale poprzez zastępcę, nie? A tym zastępcą było zwierzę. Słuchajcie, cały ten kult tak naprawdę do czasów Chrystusa przypominał nie tylko Żydom, ale tak naprawdę wszystkim, nie? Wyznawcom Jahwe o tym, że żyjemy na wschód od Edenu. Nie? Tak naprawdę tylko o to chodziło. To była ta główna myśl. Żyjemy na wschód od Edenu i oczekujemy czasu, aż będziemy mogli wrócić do Edenu. Dlaczego powrót do Edenu był taki ważny?
Mogę jeszcze jedno pytanie dotyczące tamtego?
Ależ oczywiście.
Skoro teraz byśmy powiedzieli, że Bóg nie mieszka w świątyniach tam ręką czynionych i
no,
że, nie wiem, żyć w tabernakulum, to dlaczego mógł żyć w świątyni i tam Arka Przymierza mogła być jego tronem?
Bardzo dobre pytanie. Słuchajcie, wrócimy do tego Starego Testamentu, ale teraz narysuję wam coś innego. Tylko to musicie widzieć. Narysuję wam coś innego. Co to jest?
Kościół katolicki.
O! O! Nie tylko katolicki. W średniowieczu każdy kościół, jaki był budowany, albo zdecydowana większość kościołów, które były budowane na planie tym, ale odwrócono o 180 stopni, nie? Że wejście było od zachodniej strony, nie? Katedra na wyspie. Dokładnie tak jest zbudowana, nie? W związku z tym ołtarz jest na ścianie wschodniej. Słuchajcie, to jest dokładne odzwierciedlenie tej sytuacji sprzed wygnania. To, tu jesteśmy na wygnaniu, nie? Tak naprawdę to powinniśmy powiększyć ze względu na to, że to jest Eden, a to jest ogród, nie? Przybytek. I nam, czyli do czasów Chrystusa, wiernym, wolno by było tylko podejść do bramy wschodniej. Tutaj, nie? Tak jak to było z Adamem i Ewą. I najprawdopodobniej przy tej bramie, nie? Oczywiście bojąc się dwóch cherubinów, Adam, Abel, zapewne też, nie, Abel, Kain, zapewne też Adam składali swoje ofiary, nie?
To jest odwrotnie?
Nie, to jest sytuacja, Stary Testament, nie? Żyjemy na wschód od Edenu i czekamy, aż będziemy mogli z powrotem wejść do ogrodu i żebyśmy z powrotem mogli wejść na Górę Bożą. Dlatego świątynia stała na górze i dlatego nawet architektonicznie przybytek zbudowany przez Mojżesza, chociaż był stał na płaskim terenie, był zbudowany w ten sposób, aby przypominać nam, czy być wyobrażeniem góry. A wiecie, jak to, na czym to polegało? Polegało to na tym, że w zależności od tego, w którym miejscu się znajdowaliśmy, wyraźnie było widać linię jakby poziomicą. O, Wasserwagen Tomka, nie? Przy czym ona była umieszczona na tych elementach, czyli na przykład na tym pierwszym ołtarzu, gdzie były spalane ofiary, gdzie była na górze, nie? Jakby na tym poziomie. W tych mebelkach po środku. Tu było na dole. Co to oznaczało? To znaczy, że gdybyśmy umieścili to wszystko na innym poziomie, nie? Te drążki do noszenia, to mielibyśmy najniżej ołtarz, potem wyżej mielibyśmy stół, ten świecznik, ołtarz kadzidlany, a na samej wysokości mielibyśmy złotą arkę, nie? A to jest architektoniczne, dwuwymiarowe przedstawienie góry, nie? Czyli tej sytuacji. To też nam podpowiada, że to było symbolicznym przedstawieniem tego. I to, że chłopaki mogli przyjść tutaj, no dobra, ale co z kapłanami? Kapłani w tym momencie służyli za, funkcjonowali jako cherubini, nie? Ze względu na to, że zadaniem tych dwóch cherubów było co?
Strzec.
Nikt, kto był niegodny, nie mógł wejść do ogrodu. To znaczy, że nikt do czasów Chrystusa. Tu bramy także strzegli lewici. I ich zadaniem było zaciukanie każdego niepowołanego, kto chciałby wejść do środka. Nie? Oni funkcjonowali jak ci cherubinie. To jest Kościół średniowieczny. Sytuacja jest odwrócona. Tu jest ołtarz, nie? Tu jest główne wejście. Słuchajcie, z różnych względów czasami nie można było tego kościoła, budynku osadzić dokładnie, nie, na linii wschód-zachód, ale mimo to w żargonie architektonicznym wciąż się mówi, nie? Ściana wschodnia, ściana zachodnia. Gdzie ściana wschodnia to jest ściana, na której jest ołtarz. Ściana zachodnia to jest tam, gdzie jest główne wejście. Dlatego na przykład w niektórych kościołach, zwłaszcza prawosławnych, albo nie, nie powiem wam tego, prawosławni tak naprawdę pomieszali to trochę z tym, ale nieważne. A na szczęście nie jesteśmy prawosławni. Dlaczego to jest odwrócone w tym momencie? Jaki jest zamysł w tym?
Bo jesteśmy już w Edenie?
Dokładnie, nie? Bo Chrystus z powrotem nas wprowadził do ogrodu, nie? Dlatego, co Jezus umiera i co? Zasłona do miejsca najświętszego, nie? Rozrywa się z góry na dół. To znaczy, że ten porządek umiera, ginie, zostaje zniszczony wraz z Chrystusem i z Jego śmiercią, nie? I stąd się wyłania nowy porządek. I dlatego, pytanie, które ty zadałeś, nie? Dlaczego teraz tego nie ma? No właśnie dlatego, że teraz mamy w Chrystusie swobodny dostęp do ogrodu, no, w którym rosną dwa drzewa, życia i poznania, czyli życia i śmierci.
Jezus powiedział to jeszcze przed śmiercią.
Co?
Że Bóg nie mieszka w świątyniach rękoczynionych.
Nie, to powiedział apostoł Paweł, 17 życia rodziny apostolskiej.
Tak. A Jezus w rozmowie z Samarytanką mówi, że nadchodzą czasy, kiedy już nie będziemy dyskutować, nie? My żyć z wami Samarytanami, czy na tej, czy na tamtej górze, nie? Bo mówi w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie później oznacza tyle, co Jezus powiedział, nie? Gdzie dwóch albo trzech. Tam, gdzie się gromadzi Kościół, tam, gdzie się gromadzą wyznawcy Chrystusa, po co? No właśnie po to, żeby się żywić słowem i chlebem oraz winem. To jest święta góra. Nie? Na jakiś czas to miejsce staje się świętą górą, gdzie my mamy bezpośredni dostęp do Boga.
Ale to co mówisz, że Bóg nie mieszka w świątyniach zbudowanych, nie? To co apostoł Paweł mówi w 17 rozdziale, jest tak naprawdę cytatem ze Starego Testamentu, bo mniej więcej to samo mówi Salomon w dniu poświęcenia świątyni. Więc jakby ta świadomość, nie? Że Bóg jest większy niż świątynia i że ta świątynia w realny sposób nie jest dla Niego domem, jest tak samo obecna w Starym Testamencie jak w Nowym. Nie? I jakby tym się różni starotestamentowa świątynia od świątyń pogańskich, że w świątyniach pogańskich traktowano to jako miejsce, gdzie Bóg mieszka, podczas kiedy w świątyni Salomona to raczej było miejsce, gdzie Bóg się spotyka z nami. Ono jest domem Bożym, ale domem Bożym nie w tym sensie, żeby Bóg miał gdzie mieszkać, tylko żebyśmy my mieli gdzie przyjść, aby Go spotkać. Mhm. Nie? I jak sobie przeczytasz tą modlitwę Salomona w dniu poświęcenia świątyni, to on mówi, nie? Że niebo i ziemia nie są w stanie Cię ogarnąć, a co dopiero ten dom, który zbudowałem. Nie? Więc to tu się nic nie zmienia, nie? Pod tym względem.
Okay.
Nawet w Starym Testamencie tabernakul.
To wiele wyjaśni.
No Bóg na pewno cały się nie zmieścił do... Ale wiesz co, to jest tak naprawdę też problem wcielenia Chrystusa, nie? Jak to możliwe, żeby bóstwo zamieszkało w człowieku? Nie wiemy, nie? A jednak. Sytuacja się zmienia, nie? Po Chrystusie, ja bym powiedział, to była największa zmiana, która nastąpiła, nie? Dlatego Chrystus oddał życie za swoje życie, za życie świata, nie? Dlatego jest mowa o tym, że On jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Nie? Śmierć Chrystusa, przebłaganie, to wszystko, co się dokonało na Golgocie, zatem obejmuje całe stworzenie, a nie tylko, że tak powiem, jednostki. Nie? W szczególny sposób oczywiście odnosi się do wiernych, nie? Czy do wybranych. Ale ogólnie rzecz biorąc, zmiana dotyka całego stworzenia. Nie? Ze względu na to, że człowiek jest koroną stworzenia. Nie? Człowiek w związku z tym jest odpowiedzialny za całe stworzenie. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że musimy Kościół, nie? Przestawić trochę. W praktyce to oznacza... Nie, słuchajcie, to jest to, żeby zrozumieć...
180.
Nie,
90.
A, ten kościół.
Tak. Słuchajcie, to jest właśnie ten problem, nie? Jak zaczynamy mówić o praktyce, to część pół tak naprawdę chrześcijaństwa nam natychmiast umyka, nie? Ze względu na to, że był kiedyś taki, to jest ciekawe, że to wymyślił Żyd staro, jak to się mówi? Mojżeszowego wyznania, starozakonne, że tak naprawdę człowiek jest nastawiony jakby na te dwie rzeczywistości, nie? Które najczęściej walczą w nim między sobą. Nie? Z jednej strony człowiek jest stworzony na obraz Boga, nie? Człowiek jest skierowany ku Bogu, a więc ku czemuś, komuś, kto go przeraża, zachwyca, fascynuje. Nie? Od kogo ucieka albo do kogo biegnie. Koniec końców Pan Bóg jest punktem odniesienia dla każdego z nas. Nie? Ale to jest jakby ten świat, jak to Grecy mówili, metafizyki. Nie, nie do końca najlepsze może określenie, nie? Ale od czasu do czasu, zwłaszcza jak nas chandra jakaś weźmie, to zadajemy sobie takie pytanie. Nie? Co ja tu robię? Skąd się tu wziąłem? Ku czemu zmierzam? Dlaczego jest raczej coś niż nic. Nie? To jest właśnie ten jeden wymiar ludzkiego życia. Ale drugi wymiar jest ten praktyczny, nie? Bo Pan Bóg mówi czyń. Czyń sobie poddaną, czyli no, weź, że tak powiem, się za gumowce, idź tam do tej ziemi Hawila, wyciągnij to złoto i zrób coś z nim. Nie? Znaczna część niestety protestantyzmu jest nakierowana tylko i wyłącznie na tą praktyczną stronę, nie? Że musimy coś robić, musimy angażować się w to, tamto, siamto, wamto. Dlatego tak wielu protestantów coraz bardziej zaniedbuje co? Tą sferę, którą tradycyjnie się nazywa sakrum, nie? bo interesuje nas tylko profanum, w sensie no, pracy. Musimy coś robić. Potrzebujemy widocznych owoców naszej pracy, tu i teraz, bo inaczej popadniemy w deprechę. Nie? Za trzy tygodnie wrócimy do tego tematu i zobaczymy, dlaczego ta kolejność jest niewłaściwa. Nie? Dlatego, żeby zaprowadzić jakąkolwiek dobrą i trwałą zmianę w świecie. Nie? Że nie powinniśmy zaczynać od pracy, nie powinniśmy zaczynać od czego? Od działalności politycznej na przykład, czy biznesowej, nie? Ale musimy zacząć gdzie? Gdzie jest w ogóle punkt wyjścia do wszystkiego, co robimy?
Nawrócenie.
Nawrócenie, czyli musimy przyjść do Pana Boga. Ale co to znaczy przyjść do Pana Boga? Musimy, gdzie się możemy z Nim spotkać?
W świątyni Salomona.
Dokładnie, w świątyni. Pod dwoma drzewami, nie? Musimy wrócić do ogrodu, ze względu na to, że... Zobaczcie, to jest jeszcze jedna rzecz i zaraz skończymy już. To jest jedna rzecz jeszcze związana z rzeką. Tu jest rzeka, na dodatek, która staje się czterema rzekami. Nie? Nie wiem dokładnie, które to były rzeki. Być może to był Tygrys, Eufrat, Nil i Jordan. Kto wie, nie? Ale to było przed potopem, więc geografia się trochę zmieniła. Tu, u Mojżesza, mamy po prostu miseczkę z wodą, nie? U Salomona, z tego co pamiętam, jest 12 chyba rydwanów. Potężne, wielkie, wysokie. Trzeba było po drabinie wiadrami wodę tam nalewać, nie? I to są rzeczywiście rydwane, nie? Gotowe z końmi, gotowe, żeby wybiec. Ale problem jest jaki? Stoją i się nie ruszają. Ale potem, gdzie czytamy wizję tej przepotężnej świątyni u Ezechiela, to co tam się dzieje? Rzeka wypływa. Rzeka płynie i ciekawe, bo ona płynie na wschód, nie? Bo wypływa przez wschodnią bramę. Wpływa do Morza Martwego, czy Morza Słonego i co? I nagle tam, gdzie nie było żadnego życia, pojawia się życie, nie?
W kościele jest chrzcielnica.
W kościele jest chrzcielnica, dokładnie, nie? Dlatego, że co? Kiedy przyjdziemy do Chrystusa, napijemy się wody żywej, to co? Stajemy się źródłem wody żywej. A to oznacza, że nie powinniśmy, powinniśmy przyjść, napić się, a potem tak naprawdę, kiedy ksiądz mówi ite misa est, to co to znaczy?
Spełniliśmy.
Nie, idźcie. Idźcie, to po prostu oznacza idźcie. Nie? Dlaczego idźcie? No bo my mamy być tą rzeką, nie? Przychodzimy do ogrodu, pijemy wodę, stajemy się kontenerami, stajemy się tak naprawdę rzeką i kiedy potem wychodzimy, mamy iść na cztery strony świata, tak jak cztery rzeki. Po co? No po to, żeby tam zanieść przede wszystkim życie. Nie?
Ja jestem rzeką.
Wszyscy jesteśmy rzeką, ale widzisz, to jest ten właśnie problem, że w pojedynkę jesteśmy kontenerami, ale dopiero razem możemy być rzeką, nie? I o to chodzi, nie? Żebyśmy mieli dać coś światu, to musimy najpierw spotkać się z Bogiem, nie? Dlatego tak naprawdę całe życie nasze oscyluje między tymi dwoma ośrodkami, nie? Ogród, dwa drzewa sakramentalne, źródło wody. Musimy przyjść i napić się, musimy przyjść i napełnić się czymś, co potem możemy zanieść w świat, nie? Po to, żeby ten świat przemieniać na chwałę Bożą.
Szukać złota.
Szukać złota, nie? Ale potem musimy wrócić. Ale wrócić z czym? Przynosimy Panu Bogu z powrotem do tego ogrodu część owoców naszej pracy, część złota, które znaleźliśmy w ziemi Hawila, nie? Po co? Po to, żeby ten ogród koniec końców stał się Nową Jerozolimą. Czyli tak naprawdę, kiedy Chrystus przychodzi i te odwrócone, nieorientowane tak zwane kościoły przypominają nam o tym, że przez ileś tam pokoleń ta praca tak naprawdę nad konstruowaniem świętego miasta, tego prawdziwego miasta, o którym mówi Apokalipsa, była no, wstrzymana, nie? To nie jest tak, że nic do końca się tam nie działo, ale z punktu widzenia historii takiej całościowej świata, to niewiele tam się wydarzyło, nie? tak naprawdę po Chrystusie dopiero na nowo historia świata ruszyła do przodu, nie? Po Chrystusie nie do końca, nie? Ale w pewnym sensie wróciliśmy do miejsca, do momentu, w którym Adam został, stanął pod drzewem poznania, nie? Tak. Oczywiście, tak.
Jeszcze na płaczu teraz jest tylko.
Nie.
Jest.
Ale to nie jest część tego.
Nie jest część tego.
Nie
jest część tego. W każdym razie, słuchajcie, nie? Ale ściana płaczu nas już nie interesuje w tym w sensie, w wymiarze religijnym, nie? Zresztą, no, nie, pytanie, z której świątyni pochodzi ta ściana płaczu. Ale słuchajcie, nie? O to chodzi, że...
Tak.
O to chodzi, że co prawda w pewnym sensie wróciliśmy do tego momentu, w którym Adam stanął pod drzewem i dokonał tej pechowej decyzji, czyli nie zrobił nic. Ale jednak coś się wydarzyło, nie? Teoretycznie rzecz biorąc, my jako ludzkość, nie? Chrystus jako nowy Adam, kiedy ponownie stanął pod tym drzewem, to ze względu na te wszystkie przejścia ludu Bożego i w ogóle całej ludzkości, nie? Od Adama do Chrystusa, on jest nowym Adamem, ale nie jest dokładnie takim samym Adamem, nie? Znajduje się w tym samym miejscu z powrotem, ale znajduje się już jako inny człowiek. Inny w jakim sensie? No jak człowiek po przejściach, nie? Ale człowiek po przejściach, który w wyniku tych przejść... czytaliście Nędzników? Przynajmniej oglądaliście film. Ale w filmie nie wiem, czy jest ten dialog. W książce jest w którymś momencie Igo stwierdza, że cierpienie czyni nas dobrych ludzi lepszymi, a złych ludzi gorszymi, nie? W wyniku tych przejść wszystkich Chrystus, nie? Jako jedyny tak naprawdę dobry człowiek w historii świata staje się kim? Kimś lepszym, nie? Kimś mądrzejszym, kimś dojrzalszym, więc kiedy staje pod tym drzewem, to samo drzewo, pod którym stał Adam, to on już jest innym człowiekiem, nie? I my w nim mamy dostęp do tych dwóch drzew, drzewa życia i drzewa śmierci, o tym kiedy indziej będziemy mówić. To jest ciekawe, że Chrystus musiał umrzeć, nie? Żeby zostać koronowanym.
Umarł król, niech żyje król.
No, tylko że to jest ten sam król, nie? O to chodzi. I w związku z tym historia świata może się znów pójść do przodu. A za następnym razem będziemy mówić o trzech grzechach. Ha! Myśleliście, że jest 7, a nawet 8, ale tak naprawdę są 3 grzechy, o których mówi Biblia.
Lek, śmiertelny.
Nie.
Jeszcze jest wołający o pomstę.
Nie. Są 3 grzechy. No, tak, jest wiele różnych i dobrych klasyfikacji, ale ta jest biblijna, po pierwsze. A po drugie, ona się powtarza, nie? Ten schemat. 3 grzechy. Grzech przeciwko Ojcu, grzech przeciwko Duchowi i grzech przeciwko, nie, przeciwko Synowi, grzech przeciwko Duchowi. To jest ciekawe, bo one korespondują z różnymi epokami historycznymi i zazwyczaj pojawiają się w tej samej kolejności. Ale najważniejsze, co nas będzie interesować, to w jaki sposób odwrócić skutki tych 3 grzechów, które prowadzą do upadku. Bo nam by się wydawało, nie, że jeśli przejdziemy przez punkt A do punktu B, do punktu C, to powrót jak?
CBA.
CBA. Ha! CBA. Ale nie, CBA nie jest to odpowiedzią. Ale to za 3 tygodnie chyba dopiero, nie?
A teraz CBS.
Bo mnie 2 wtorki nie będzie.
No, a to i tak będziemy mieli spotkanie, tylko później się uzgodnimy, jak to
dobrze
zrobić.
Dobrze.